Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Ze mną już w studiu wyczekiwani goście. Anna Gulińska, dział literacki KBF i koordynatorka projektu Fundusz Księgarski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kacper Szpyrka, księgarz, tłumacz, muzyk. Tutaj pojawił się jeszcze akrobata, będziesz się z tego zaraz tłumaczył. Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To zaczniemy od akrobaty.
To żartik.
Widzicie Państwo?
Nic poważnego.
Doskonałe nastroje. Poniedziałek rano. Moi drodzy, ale spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, o czym już dziś rano mówiłam. Proszę sobie przypomnieć, było po 8:00, Państwo mogli jeszcze otwierać drugie oko, ale wtedy pojawiło się takie zdanie, że książka jest najlepszym prezentem i że nie zapraszam Państwa do dyskusji. Teraz do dyskusji Was zapraszam na temat tego, że książka jest najlepszym prezentem. Jest?
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że książka jest czymś, co nawet jeżeli nie otworzy się przed nami tuż w momencie otrzymania tego prezentu, może się otworzyć za kilka lat i jednocześnie zaraz po otrzymaniu i za 5 lat może nam dostarczyć różnych dóbr. I wydaje mi się, że nie ma niczego fajniejszego niż właśnie takie dobro umysłowe, które gdzieś pielęgnuje w naszych głowach książka.
To teraz Państwu tylko trzeba życzyć odpowiednich metraży do tego, żeby przechowywać i dać szansę tym książkom, tak jak powiedział Kacper, pracować za 5 i za 10 lat, żebyśmy mieli miejsce na te książki. Proszę Państwa, to jest największe życzenie. Aniu, patrzę na Ciebie, bo to nie jest żadna nowość tak naprawdę, że rozmawiamy o tym. Wy zdajecie sobie doskonale sprawę z tego w KBF-ie, w Krakowie Mieście Literatury UNESCO, że książka jest istotnym elementem naszego życia, nie tylko od święta, ale znaleźliście niezły pretekst, żeby opowiedzieć o tym, że książki są ważne, ale też księgarnie są ważne.
Tak, i cały w zasadzie rok trwa Fundusz Księgarski, taki projekt, który zwiększa widoczność księgarni, tych niezależnych księgarni w naszym mieście. I właśnie w tym okresie zachęcamy szczególnie, żeby je odwiedzać. To, co mówiliście wcześniej, czyli ta książka, że jest najlepszym prezentem i jeszcze jest najlepszym, jeżeli kupimy z takim rozmysłem w miejscu, gdzie ktoś nam tę książkę poleci, podpowie, dobierze do obdarowanej osoby na podstawie gustów, preferencji. Więc to jest takie, myślę, doskonały czas na ten projekt, żeby zarówno znaleźć doskonały prezent dla kogoś w miejscu, które da nam taką gwarancję, że to będzie dobra rzecz, dobra książka, coś, z czego obdarowana osoba na pewno będzie zadowolona.
13 grudnia, też już chyba to mówiłam, obchodziliśmy Dzień Księgarza i Księgarki. I to był taki moment, kiedy w sieci pojawiały się przeróżne informacje o tym, dlaczego warto z taką osobą jak księgarz i księgarka, antykwariuszka porozmawiać i zadać pytania, trochę zdać się na czyjeś doświadczenie czytelnicze. Jakie są takie pytania, które nie rozbawiają, ale faktycznie otwierają drogę do wspólnych poszukiwań, bo nie pytam teraz, proszę pana, ta książka była czerwona, pan wie na pewno, o czym ja mówię. Tylko jak te rozmowy wyglądają w księgarni i czy należy was się bać?
Oczywiście, że należy się bać, ponieważ może się okazać, że znajdziemy właśnie dobry prezent i już szał zakupowy będzie musiał się skończyć. No na pewno warto dookreślić w kilku słowach, o jakiej osobie mówimy, jeśli chodzi o osobę obdarowywaną. W jakim jest wieku, być może ostatnia jakaś lektura, która się jej podobała, albo gdzieś przyłapaliśmy, że na nocnej szafce gdzieś się tam znajduje. No i ogólne preferencje, że żeby książka nie była karą, tylko prezentem, rzeczywiście.
A nie idziesz czasem pod prąd? I na przykład, kiedy słyszysz, że chyba mama kiedyś czytała, nie wiem, wiersze Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, strzelam, to jest strasznie tendencyjne, ale pierwsze mi to przyszło do głowy, ale nie widziałam dawno, żeby po poezję sięgała, uruchamia ci się wtedy coś takiego, że to sprawdźmy, jeśli kiedyś miała z tego i czerpała z tego przyjemność. Na przykład mam przepiękną antologię współczesnych poetek. Strzelam oczywiście. Czy pracuje w tobie taka mroczna strona, która mówi, a jednak tutaj będzie wyzwanie prezentowe?
Zdarza się, tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wszystko zależy od takich subiektywnych warunków konkretnej rozmowy. Jeżeli właśnie w trakcie takich dyskusji z klientem zdarza się pole do zasugerowania czegoś zupełnie odmiennego, to idę w to jak w ogień.
Proszę państwa, wchodzicie do Głównej Księgarni Naukowej na własne ryzyko i ja do tego nie przyłożyłam ręki. Aniu, ale opowiedz coś o akcji Podaruj opowieść pod choinkę, o tym, jak sobie wyobrażacie tego typu działania, jakich pretekstów szukacie do tego, żeby o literaturze i o książkach rozmawiać, no i właśnie wysyłać ludzi do księgarni kameralnych.
To jest właśnie kluczowe chyba w tej nazwie, Podaruj opowieść, nawet nie Podaruj książkę, nie nazwaliśmy tak tej akcji, tylko chodzi o to, że szukamy opowieści i szukamy jej właśnie w księgarniach. I to może być dokładnie to, że ktoś przychodzi i jest ten księgarz, księgarka, która nawiguje, bo tworzy jakąś opowieść. Tworzy opowieść o literaturze, tworzy opowieść o książce. Dlatego tak naprawdę bardziej niż my jako Miasto Literatury UNESCO czy Dział Literacki czy KBF nie narzucamy tej opowieści, tylko oddajemy głos księgarniom i to te 19 kameralnych, niezależnych księgarni opowiada o książkach, więc idea była taka, żeby to ten głos wychodził od tych ekspertów, ekspertek, które na co dzień mają do czynienia z literaturą, chyba najlepiej śledzą trendy, śledzą to, co faktycznie się może podobać, to, co jest dobre i będą odpowiednio ukierunkowywać zainteresowania. Mm-hmm.
A powiedz mi, Kacper, jeszcze, czy obserwujesz taką tendencję, że raczej polecamy, czy polecacie nowości, czy jednak jesteście tymi akuszerami, że tak powiem, ciągłości tego, żeby te książki nie umierały po tych 3 tygodniach. No my cały czas drżymy, że tak powiem, życie książki, mówiliśmy o 2 miesiącach, później o 6 tygodniach, nagle 4, ostatnio słyszę 2 i zaczynam się zastanawiać, jakby gdzie my jesteśmy, no bo jeżeli mówimy o tym, że książka się sprzedaje w przedpremierze, to znaczy w tych zamówieniach przedpremierowych i 2 tygodnie po, no to trochę mnie ogarnia jakieś nieszczęście wewnętrzne. Więc jak to jest też z waszą rolą? Czy wy wyciągacie i mówicie, proszę nie patrzeć na to, że data wydania to jest 2001, bo warto?
Wiadomo, że zawsze najbezpieczniej jest kupić taką książkę na prezent, która rzeczywiście świeżo pojawiła się na stole, bo najczęściej osoba obdarowywana książką jest osobą, która książkami się otacza, więc jest najmniejsze ryzyko, że ta książka już się znajduje w księgozbiorze osoby obdarowywanej. Ale no, jak najbardziej u nas tych książek mnóstwo jest i tak jak już wspominałem, wszystko zależy od konkretnego przypadku, bo czasami właśnie w trakcie wymiany tych zdań dotyczących jakichś drobnych cech tej osoby albo jakichś konkretów dotyczących tego, co lubi, czym się zajmuje, uruchamia jakiś dzwoneczek, że rzeczywiście te kilka lat temu wyszła taka fajna książka, która gdzieś się wpisuje w ten rys, który został przedstawiony i już gdzieś dreptam do tego regału, żeby ją wyszukać w danym miejscu.
Bo też w akcji biorą udział antykwariaty, nie tylko księgarnie i to jest też, myślę, że ciekawy wątek, żeby tutaj się tak otworzyć i pójść do antykwariatu po prezent, po książkę na prezent. I tam też są osoby, które na pewno świetnie doradzą i może tam wśród tych często też białych kruków może znajdziemy coś niesamowitego, coś, czego nie ma na księgarskich półkach, a są w antykwariatach, coś, co nas poruszy, zainteresuje, zainspiruje, więc do antykwariatów też bardzo serdecznie zapraszamy.
Proszę iść do antykwariatu, bo skończycie państwo jak ja wczoraj, czyli przypomnieliście sobie o 22:15, że aukcja, w której braliście udział i chcieliście bardzo mieć wydanie właśnie Andersena, poszła się paść, ponieważ trwała do 22:00, więc proszę nie robić sobie takich rzeczy. Proszę być mądrzejszym niż ja, iść do antykwariatu po prostu. Mniejsze ryzyko straty tytułu, na który państwo polujecie, albo który dopiero pokochacie. Proszę państwa, przez chwilę pomyślałam, że powinniśmy przeczytać wszystkie nazwy księgarni, o których rozmawiamy, ale zrobimy to może na końcu. A co? Będzie taka litania na koniec. Anna Gulińska, Kacper Szpyrka, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o tym, dlaczego książki są ważne, dlaczego książki są najlepszym prezentem i o mrocznych stronach księgarstwa. Proszę państwa, też rozmawiamy. Również po wyłączeniu mikrofonów. Ale powiedzcie o tym, jak myśleć o księgarniach i jak myśleć o literaturze, jeśli niekoniecznie żyje się z nią na co dzień, przez cały rok. Bo takie akcje są potrzebne, żeby trochę o sobie przypomnieć. Ale nie mogę zapomnieć rozmowy chyba sprzed 2 lub 3 lat, kiedy Milena Gumienny powiedziała, że wspanialszym życzeniem i najpiękniejszym prezentem dla księgarza lub księgarki będzie przychodzenie do nich znacznie częściej, a nie tylko raz w roku. Jak wy myślicie o księgarniach kameralnych i o ich istnieniu w mieście w ciągu całego roku?
Wydaje mi się, że słowo kameralny zawiera w sobie już kilka wskazówek, co należy myśleć. Księgarnie kameralne są miejscem, żeby do niego dotrzeć, nie trzeba wejść do gwarnej, zatłoczonej, krzykliwej galerii, tylko można po prostu wejść z ulicy. Jest w księgarni ciszej niż w takich odpowiednikach sieciowych. Jest jakaś taka...
Ale nie trzeba zakładać takich kapci jak kiedyś w muzeach, także spokojnie.
Nie trzeba, jakby jest jakaś taka domyślna aura jakiejś takiej... jakiegoś rodzaju kontemplacji, wisząca w powietrzu, że ludzie wchodząc nagle jakby obniżają decybele rozmów, kończą rozmowy telefoniczne. I jednak książka jest rzeczywiście w centrum. Księgarze też nie naskakują na ludzi, nie rzucają w nich niczym.
Czy ja nie wiem, ale że czułeś potrzebę, żeby to powiedzieć, jest dla mnie naprawdę zaskakujące.
Wydaje mi się, że istnieją jakieś rzeczy,
o których
nie wiem. I rzeczywiście, jeżeli ten pomoc księgarza jest potrzebna, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji, ale jednak
wtedy się pojawiają, nie
tak wyrastamy
skąd.
Gdzieś nagle za regału.
Mówi ta.
Ale nasza obecność nie jest narzucająca się. Można spokojnie sobie pochodzić po księgarni, poprzeglądać. No, rzucić okiem na ten dział, na inny, na taki, do którego nigdy nie doszliśmy, nigdy na niego nie zwróciliśmy uwagi, bo jednak mnogość tych działów u nas występuje. No, a jeżeli potrzeba, no to zawsze można zwrócić się do księgarza. Księgarz jest osobą, która książkami zajmuje się od wielu lat. I wokół tej książki życie księgarza orbituje. I my czytamy książki. Wiadomo, że nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów, nie przeczytaliśmy wszystkich książek, ale jednak czytamy ich dużo i są jakimś takim paliwem napędzającym nasze życie.
Ja myślę, że można też przyjść do księgarni pod innym pretekstem, bo to są często miejsca, w których jest kawiarnia, w których można usiąść, wypić kawę, herbatę, spotkać się ze znajomymi i przy okazji rzucić okiem na książkę. To są miejsca, takie małe centra kultury. One też organizują bardzo dużo wydarzeń, więc my staramy się zachęcać, żeby po prostu odwiedzać księgarnię przy innych okazjach. Niekoniecznie jakby z zamiarem kupienia książki, ale to przyjście jako do po prostu ciekawego miejsca, w którym można spędzić dobrze czas, wartościowo czas, może się okazać tym pretekstem do rzucenia okiem na jakiś tytuł, do zainteresowania się, więc to jest też ten sposób, w jaki staramy się upowszechniać literaturę i to jest, kiedy myślę o tych księgarniach niezależnych, kameralnych, to właśnie myślę też w ten sposób, jako pełniących też inne ważne funkcje w mieście oraz to, co jest niesamowicie istotne, że dla mnie to jest taki, przynajmniej w Krakowie, system naczyń połączonych. Mnie to niesamowicie wzrusza, kiedy spotykam się z księgarzami, księgarkami. I pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy sama byłam księgarką, to wyszedł taki postulat, żeby nie robić plebiscytu na najlepszą księgarnię, bo wtedy te księgarnie muszą ze sobą konkurować, a one nie chcą konkurować. I wolą się po prostu spotkać, zsieciować, pointegrować, gdzieś mieć zamiast plebiscytu jedno spotkanie wspólne w roku, żeby powymieniać się doświadczeniami. I w zasadzie to, co mnie też bardzo ujęło, to było to, kiedy zdecydowaliśmy się, że okej, wyprodukujemy takie torby z informacją, że ta książka tutaj kupiona w tej księgarni, że jest księgarnia właśnie objęta funduszem księgarskim Krakowa Miasta Literatury UNESCO. I wtedy padła taka prośba, żeby na tych torbach i też zakładkach zamieścić adresy wszystkich księgarni, ponieważ to bez sensu mieć tylko dedykowane dla jednej, wszyscy jesteśmy tą grupą i to jest super, że kiedy idziemy do jednej księgarni kameralnej, jakiejś książki nie znajdujemy, to ta osoba nam poleci i powie, zapytaj w innej, tu jest adres, że naprawdę jest silna współpraca i taka przyjaźń w całym tym środowisku, a nie konkurencja, więc myślę, że to też sprzyja temu, że sama ta atmosfera sprawia, że chce się w tych miejscach być.
Ania, a przypomnisz proszę w ogóle, czym się zajmuje Fundusz Księgarski, bo mam świadomość, że nie każdy z naszych słuchaczy lub słuchaczek wie, jakie działania wokół księgarni kameralnych czy literatury w ogóle się wydarzają. Na pewno o części tak, ale nie o wszystkich. Każdy pretekst jest dobry do tego, żeby przypomnieć, że się dzieje.
Tak, tym bardziej, że jakby zakończyła się pierwsza edycja i jesteśmy, no, myślę, że przed kolejną w nowym roku, bo Fundusz Księgarski jest programem miejskim, którego operatorem jest KBF i w zasadzie wspomaga 19 księgarni i na zasadzie współpracy, tak, że księgarnie w ramach, które biorą udział w programie, eksponują książki, które są ważne z punktu widzenia Krakowa Miasta Literatury UNESCO, które zostały wydane pod patronatem. I włączają się bardzo aktywnie w wydarzenia organizowane przez miasto czy przez KBF. Są półki przy okazji Festiwalu Miłosza, Festiwalu Konrada, innych ważnych wydarzeń literackich i też są wydarzenia. Przy okazji, czy była cała akcja Konrad w księgarniach w czasie festiwalu Konrada, ale też organizują bardzo różnorodne przedsięwzięcia, jak ja to nazywam, około literackie, bo to czasem może być koncert, to może być spacer, to może być kiermasz, to mogą być kluby czytelnicze. Więc myślę, że właśnie fundusz dał taką możliwość kreatywnego też rozwoju tych miejsc, żeby coś zaproponować ciekawego, wymyślić nową formułę wydarzeń promujących literaturę.
A czego brakuje wciąż księgarniom kameralnym lub księgarzom i księgarkom? No, ja wiem, że my jesteśmy cały czas w opowieści o pewnych deficytach i raczej pewnym stresie, który towarzyszy w ogóle przestrzeni książki. No, wciąż czekamy na ustawę, ostatnie raporty Instytutu Książki, nawet jeśli mamy jakieś wątpliwości, no, nie napawają nas, że tak powiem, optymizmem. Więc jestem ciekawa, co jest takim, powiedzmy, top 3 problemów, wyzwań, z którymi wy jako księgarze się mierzycie? Rozumiem, że 2 godziny byśmy musieli tutaj posiedzieć, bo tak, aż się sama przestraszyłam, wiesz, tego pytania, a w zasadzie twojej reakcji.
Nie przemyślałem tego pod tym kątem. Wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy jest pewna zmiana świadomości, może konsumenckiej, że wiadomo, że łatwiej jest po prostu usiąść przed komputerem
i
wybrać tę książkę, którą chcemy i nawet nie wychodzić z domu. Ale bardzo często się okazuje, że będąc w miejscu, w których tych książek jest bardzo dużo i różne inne cechy niż tylko tytuł czy autor decydują o tym, że wybieramy daną książkę i czasami dużo większą radość sprawia znalezienie książki, o której nie wiedzieliśmy, że ją chcemy, aniżeli po prostu kupienie tej książki, o której myśleliśmy, że ją chcemy. I bardzo dużo cech takich fizycznych też o tym decyduje, typu, nie wiem.
No jednym słowem, czy na papierze toaletowym jest książka wydana, czy jednak na takim, który sprawia nam przyjemność, kiedy go dotykamy.
Więc rzeczywiście ta fizyczna obecność w księgarni może mieć czasami decydujący wpływ na to, jaka książka rzeczywiście nas interesuje. A to znowu chyba odpłynąłem i nie odpowiedziałem na pytanie.
Ja wiem, że nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie, ale jestem bardzo cierpliwa, muszę ci powiedzieć, więc zaczekam. Radio nie znosi ciszy, przypominam.
Aniu?
Tak tylko, prawda, nie terroryzując nikogo.
Ja wspomogę. Ja myślę, że cały czas gdzieś tam brakuje takiego naprawdę systemowego wsparcia. Mhm. I wiadomo, że są już czynione kroki, żeby są prowadzone różne prace legislacyjne, żeby ten rynek książki jakoś usprawnić, uzdrowić, ulepszyć. Mm-hmm. I tego ciągle brakuje, bo myślę, że jeżeli po prostu będziemy traktować te księgarnie jako właśnie te nie tylko przedsiębiorstwa, które sprzedają książki tylko jako miejsca kulturotwórcze, to one będą mieć większą szansę na przetrwanie. I tego brakuje, ale są już, myślę, czynione pewne kroki, żeby tak się działo.
Czy ja mam jakąś taką cichą nadzieję, że wiesz, oczywiście to doświadczenie konsumenckie, czy te wybory, których dokonujemy, o których powiedziałeś, one oczywiście się zmieniają, no bo w takim, a nie innym świecie żyjemy. To znaczy trudno oczekiwać, że jeżeli wszystkie branże przenoszą się do sieci, to akurat literatura pozostanie nienaruszalna, prawda? No tak samo jest z e-bookami, tak samo jest z audiobookami, które przecież były w jakiś sposób zarezerwowane dla słuchowisk albo dla takiego właśnie radiowego elementu towarzyszącego nam w codziennym życiu. W tym momencie jednak większość treści jest na żądanie. Tak samo książka jest na żądanie, którą przeczyta nam nasz ulubiony lektor lub lektorka, albo aktor, aktorka. Są super produkcje, prawda? W związku z tym to wszystko się nakręca. Trudno się od tego odseparować. Natomiast ja mam jakąś taką szaloną nadzieję, że jeżeli chyba przyłożymy się bardzo, bardzo mocno do tego, żeby dzieciaki przekonywać do tego, że to jest dobry kierunek, to one mogą nam narobić zamieszania, bo my jednak chyba musimy zaczekać na to, żeby wrócić do szacunku, co się już zmienia, jak mi się wydaje, do rzemiosła, do tego, że trzeba dłużej zaczekać na przykład na jakiś produkt, ponieważ wiemy, kto na przykład szyje nasze ubranie, albo kto robi nasze buty. To jest oczywiście też niestety dość elitarna opowieść, ale liczę na to, że książka nie musi być elitarnym dobrem i towarem. Mamy szereg możliwości takich, które nas będą do książek prowadzić, więc myślę, że też po prostu jesteście ich częścią, jakkolwiek by to teraz dziwnie nie zabrzmiało.
Może jak właśnie potraktujemy to jako opowieść, to tę opowieść trudno zdobyć właśnie przez przeklikanie się, tak. Ale jeżeli pójdziemy do takiego miejsca i spotkamy tę mroczną stronę księgarza, już wspomnianą tutaj
to będzie tytuł podcastu. To proszę państwa, żeby się państwo nie zdziwili, kiedy wejdziecie na stronę.
To nie tylko księgarz, księgarka przychodzi z tą opowieścią, ale też ta osoba, która może powiedzieć: słuchaj, byłam w księgarni i no, kupiłam ci tę książkę, ale w ogóle co tam się wydarzyło? Miałam kupić inną, ale. No i to jest nie do zdobycia
ale
w klikach.
Ale to też jest,
nie?
Spotkanie innej osoby. To znaczy, tak sobie myślę, że nie porozmawialiśmy o tym socjalnym elemencie, bo mówimy o epidemii samotności w XXI wieku. Strasznie nam się trudne tematy zrobiły dopiero 9.48, ale niech Nieważne, szalejmy. Mówimy o epidemii samotności, jesteśmy po pandemii i po takim doświadczeniu, które nas bardzo wycofało z życia. Dobrze jest spotykać ludzi, którzy grzebią na tej samej półce i czasami nawet wymiana spojrzeń. To jest akurat moje doświadczenie, bo ja przeważnie się nie odzywam, ale zerkam, kto trzyma co w ręce, czy do kogoś dzwoni w tak zwanym międzyczasie, czy robi zdjęcie okładki. Wiecie, to jest jakby cały taki troszkę taki procederek, który się odbywa w księgarni przy jakimś tam moim cichym udziale, ale mnie to bardzo cieszy.
No mamy też stałych klientów, którzy po prostu przychodzą kilka razy w tygodniu, niektórzy czasami i kilka razy w ciągu dnia, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy przyszły nowe książki i też zamienić słowo z księgarzem. Co tam u nas słychać, czy coś się zmieniło.
Czy od 2 godzin pan już po tej kawie zdążył pan zrobić, czy jeszcze nie?
Także ten element socjalny też jest. No i zapraszamy do księgarni kameralnych na takie na zwieńczenie spaceru albo na otwarcie spaceru. I zawsze można też zamienić słowo z księgarzem.
Kacper poleca, proszę państwa, można go zaczepiać. Aniu, powiedz, czy mamy na coś szczególnie zwrócić uwagę w waszych social mediach? Czy coś nas będzie pchało w stronę księgarni kameralnych jeszcze do końca roku?
Na pewno na to, co polecają księgarze i księgarki, bo na profilach Krakowa Miasta Literatury UNESCO znajdą państwo taką świetną akcję polecania, jaką książkę księgarz, księgarka przeczytał po raz pierwszy ponownie.
Kacper?
Ja akurat zwróciłem się w stronę klasyka, bo mam jakiś ogromny sentyment do trylogii tolkienowskiej. I mam jakieś takie poczucie, że chciałbym mieć to doświadczenie jeszcze raz. Nie wiedzę tego, co będzie za następną stroną i w następnym rozdziale.
Po prostu przekroczyłbyś ten próg po raz pierwszy.
Tak.
Ruszył w przygodę.
Więc to jest o tym, że nie tylko nowości, tylko może też ta książka gdzieś tam zainspirować, czy właśnie o czym mówiłaś wcześniej, czyli o nowym pokoleniu, kształtować jakieś nowe wybory, postawy. A druga rzecz to jest taka, że każda z tych księgarni, antykwariatów poleca też książki na prezent. Jakie ich zdaniem są najlepsze i dlaczego? I też nie zawsze są to tylko nowości.
Ja dzisiaj państwu polecałam, przypomnę, Czerwoną wodę Jurica Pawicz, żeby państwo nie zapomnieli. Kryminalnie się zrobiło zaraz po 8, ale proszę sięgać. Przypomnę, chorwacki pisarz, więc a propos poleceń, to ja podtrzymuję swoją dzisiejszą rekomendację. Mam nadzieję, że państwo sięgniecie po tę książkę. No i co? I my jakieś zawołanie po prostu dzisiaj na koniec naszego spotkania, czyli po prostu do księgarń, na zakupy. Proszę macać, dotykać, wąchać, przypatrywać się, zaczepiać ludzi, głaskać pieski, które też są w księgarniach. Już tu wszystko można robić, proszę państwa, ale jakby szukajcie tych opowieści w takim razie, jak ulubieni pisarze i pisarki. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy również.
Tu Radio Kraków Kultura.